час. Був біжимом час. Мам час. Був біжимом час. І мам час. Був біжимом час. І мам час.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you. Zawsze chciałam lato jak ze zdjęć Herberta Lista. Chciałam cieszyć się na jutro, ale smuci mnie, że pewnie tam też cię. Pomimo, że będzie aż tyle miłych twarzy, mam już tego dość. Nie uzależniaj nikogo następnym razem od tylu komplementów. Please. Chciałabym powiedzieć tak jak zwykle, za blisko i za długo stał. Wskakuj dziś ze mną na tę łódkę, wskakuj na pomarańczową. Byłam chyba lekko odurzona zaraz potem, jak śniło mi się, że oboje bez domu szliśmy przez moje osiedle. Trochę za wami ze snu tęsknię. Budzę się i mam rocze w kółko, zastanawia po co pamięć, głowa na milion was, a ja i tak cię. Budzę się i mam rocze w kółko, zastanawia po co pamięć, skaza na milion lat, a ja i tak cię. Głowa na milion was. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. W domu wysoka jest temperatura. Ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana, z niczym nie wyrabia. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa. Nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
kultura faktu. Korpo, mordor i bato, deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego bronia, tego chor. Tego bronia, tego chor. Wojna na wschodzie, walka o klimat, poziom ambicji. Niż VAT. Brak poważania dla takich artystów, których pieniądze to główny cel. Brzydko pachnąca gałąź przemysłu i ojo.
Halo, dzień dobry, witam. Proszę o wywóz śmieci z hotelu Torino.
Dziękuję, pozdrawiam.
Tego bronia, tego go.
To tylko to.
Autopromocja Polskiego Radia.
Los na gruszkę, siopie truszkę, cybula się urodziła.
Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegóły na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl.
Autopromocja Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
Dzień dobry Państwu i moim gościem jest Aleksandra Leo, Polska 2050. Dzień dobry Pani poseł.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Odetchnęła Pani z ulgą, że w końcu udało się wyłonić szefa partii?
Tak, zdecydowanie tak. Muszę przyznać, chyba wszyscy u nas podobnie myślą, te ostatnie dwa tygodnie były bardzo trudne, były bardzo męczące.
No wszyscy trzymali kciuki, żeby się wybory w ogóle odbyły, prawda?
Cieszymy się, że ten proces wyborczy powoli się domyka. Mówię, powoli się domyka, no bo jeszcze do zamknięcia tego procesu niezbędne jest spotkanie Rady Krajowej, która wyłoni pozostałych członków zarządu.
Partia jest podzielona.
Partii są frakcje, ale ja nie znam partii, która nie byłaby podzielona i w której nie byłoby
frakcji. No ale tak burzliwy był ten proces wyborczy, no wiele się działo. Nawet o puczu była mowa.
Był bardzo burzliwy, padło wiele słów. Myślę, że często zupełnie niepotrzebnych, bezpodstawnych, ale to już będziemy sobie wyjaśniać pewnie, jak ten kurz wyborczy i emocje do
już
końca...
Już nie na komunikatorach, tylko w cztery oczy.
Do końca opadną. Myślę, że teraz najważniejsze jest tak naprawdę, żeby nowa przewodnicząca, której serdecznie gratuluję, obu paniom gratuluję, bo obie miały bardzo dobre wyniki. Jednej pani
wygranej. Tak, 350 głosów, prawda, i 309.
Tak, więc jednej pani przewodniczącej już minister gratuluję wygranej, a drugiej świetnego wyniku.
No właśnie, bo pani nie ukrywała, że pani sercem jest akurat po stronie pani ministra klimatu,
ja o tym
prawda?
Mówiłam, tak. Mówiłam też publicznie. Uważam, że tu nie ma nic do ukrywania. Ciężkie zadanie przed nową przewodniczącą i o tym mówiłam jeszcze przed wyborami, nie wiedząc, która z pań zostanie wiceprzewodniczącą. Ciężkie, trudne zadanie.
Posklejania partii?
Zasypania podziałów i utrzymania spójności klubu. To jest bardzo trudne zadanie. Ale też trudnym zadaniem jest, to też nie jest żadna tajemnica, wyprowadzanie z tego zakrętu, w którym jesteśmy, no i spowodowanie, żeby te słupki sondażowe zaczęły iść w górę. Mamy przeprowadzone analizy, wiemy dlaczego tak się dzieje, wiemy dlaczego nasi wyborcy pozostali w domach, wiemy dlaczego te słupki wyglądają tak, jak wyglądają. Mamy jakiś plan naprawczy. To będzie spoczywało na barkach nowej przewodniczącej. Niełatwe zadanie, ale absolutnie wykonalne.
A co oznacza wybór Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz dla Polski 2050?
To pani redaktor, no przede wszystkim, tak jak powiedziałam, utrzymanie spójności klubu, trudne zadanie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to
utrzymanie
jest...
Polski 2050 na odległość od Koalicji Obywatelskiej?
Nie, my jesteśmy jako Polska 2050 bardzo lojalnym koalicjantem. Tak było do tej pory. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Głosowaliśmy zawsze za rządowymi ustawami. A nie wszyscy koalicjanci zawsze tak postępowali. Trudne zadanie, tak jak powiedziałam, utrzymanie spójności klubu, wyprowadzenie nas z tego zakrętu, w którym jesteśmy, tak aby odzyskać zaufanie naszych wyborców, aby te słówki sondażowe poszły do góry. No ale też zasypanie podziałów to są sprawy, o których będziemy pewnie rozmawiać wewnętrznie. Trochę czasu nam to zajmie. Teraz najważniejsze jest, aby dokończyć ten proces wyborczy, aby wybrać zarząd, bo musimy to zrobić do soboty, poznać cały skład nowego zarządu, a potem brać się za realizowanie już naszych obietnic wyborczych, bo zostało półtora roku. To nie jest dużo czasu w polityce, ale w polityce zmienia się też wszystko z prędkością światła, no więc bardzo wiele scenariuszy jest możliwych. Co do samych wyborów, cieszę się, że to się zakończyło, cieszę się, że mamy to za sobą. No pozostają jeszcze inne kwestie, kwestie rozmów z koalicjantami, kwestie rozmów z premierem. Mamy bardzo burzliwą sytuację w ogóle na świecie, także
Dużo się dzieje, dużo zadanie przed nową panią przewodniczącą. Tutaj akurat zadania nie ułatwił już odchodzący przewodniczący Szymon Hołownia, który na początku ubiegłego tygodnia stwierdził, że wewnątrz ugrupowania toczy się wojna domowa i powiedział, że jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji, nie widzę innego rozwiązania. Tak opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani wartości, z którymi tę partię zakładałem. Jest pani w stanie sobie wyobrazić, że w Polsce 2050 Szymona Hołowni nie będzie?
Nie będzie Szymona Hołowni w Polsce 2050. Szymona Hołowni. Tutaj obie panie były zgodne, z tego co się orientuję, aby marszałek Hołownia został honorowym przewodniczącym, więc oczywiście to jest ostateczna decyzja marszałka, ale myślę, że to się wydarzy. No, jest bardzo tak naprawdę wiele pomysłów. To już jest kwestia tego, co zaproponuje nowa przewodnicząca marszałkowi i na co marszałek ostatecznie się zdecyduje. Tutaj w ślad za tym, co powiedziała bodajże wczoraj pani ministra Henning-Kloska, jest pomysłem, aby marszałek został wicepremierem.
No, ale wicepremierem też chce być pani Katarzyna Pełczyńska.
Myślę, że to jest kwestia rozmów tu z premierem. Marszałek byłby dobrym wicepremierem, byłby mocnym filarem. Polska 2050 byłaby tu mocnym filarem całej koalicji 15 października. To jest ciekawy pomysł. Przecież nie wszystkie ugrupowania wchodzące w skład koalicji, nie wszystkie osoby trzymają, że tak powiem, i przewodniczącego, i wicepremiera w dłoniach, chociażby w Lewicy, gdzie wicepremierem jest minister Gawkowski, a przecież przewodniczącym został marszałek Czarzasty.
Myśli pani, że ten scenariusz będzie brany pod uwagę? Czy on się pojawił w ostatnim momencie, czy takie głosy już się pojawiały
nie,
wcześniej?
Nie, to są wyłącznie, to po prostu na pytanie, kto zostanie premierem, no to są już kwestie ustaleń między premierem a nami, Polską 2050.
Tylko tych rozmów tak naprawdę to w ostatnich tygodniach w ogóle nie było na temat taki wicepremiera, czy w ogóle
nie było,
państwo
bo
dostaną.
Najważniejsze w ostatnich tygodniach to było dokończenie procesu wyborczego. To już za lada moment zostanie zakończone i myślę, że nastąpi powrót do tych rozmów. Myślę, że ciekawym pomysłem jest wicepremier dla marszałka Szymona Hołowni, ale oczywiście ostateczna decyzja należy do premiera, no i do samych zainteresowanych.
No myśli pani, że współkoalicjanci by na taki scenariusz bardziej przystali?
Nie wiem, czy bardziej. Myślę, że jest to godne rozważenia.
A za co by wtedy marszałek Szymon Hołownia odpowiadał w rządzie, bo wicepremierem by tylko był bez żadnej teki, czy ewentualnie jakieś ministerstwo by przejął.
Nie chcę tutaj już wróżyć scenariuszy. Tak jak powiedziałam, myślę, że jest to ciekawy pomysł. Myślę, że marszałek byłby bardzo dobrym wicepremierem. Natomiast jak to by miało wyglądać, jakie szczegóły? No, nie chcę tutaj, że tak powiem, spekulować. To naprawdę już jest rozmowa między, rozmowa i decyzja między premierem, między osobami zainteresowanymi. Czy w ogóle taki scenariusz jest możliwe? Trudno mi powiedzieć. Ja mówię, że po prostu to jest ciekawe i myślę, że dobre rozwiązanie i dla Polski 2050 i dla koalicji 15.
Pani poseł, o tyle jest to ciekawe, że tak naprawdę w ostatnich tygodniach, jak pytaliśmy, czy premiera, czy rzecznika rządu właśnie o stanowisko wicepremiera, no to ten temat był tak troszkę spychany, jeśli chodzi o waszą partię. Padały argumenty, że tego nie ma w umowie koalicyjnej.
Myślę, że najważniejsze w ostatnich tygodniach był dokończenie naszego procesu wyborczego. Natomiast co do umowy koalicyjnej, no wicepremiera dla premiera już Sikorskiego w umowie koalicyjnej też nie było, a wicepremierem został.
Czyli nie wyobraża sobie pani scenariusza, że takiej oferty państwo by nie dostali?
Nie, myślę, że to jest dobre dla całej koalicji 15 października, żebyśmy mieli tego wicepremiera, żeby każdy z partnerów tej koalicji miał wicepremiera. To jest taki bardzo solidny fundament całej i filar całej koalicji.
Co jest w stanie zaoferować właśnie pani ministra klimatu teraz, żeby no, zasypać podziały w partii Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz?
No, przede wszystkim pani ministra Paulina Henning-Kloska uzyskała, nie została przewodniczącą, ale uzyskała bardzo również silne poparcie. Prawie połowę partii, klubu naszych członków. Także bardzo ważna jest tu współpraca między paniami. Bardzo mocne, bardzo ważne jest...
Jak ta współpraca mogłaby teraz wyglądać po właśnie tych wielu słowach? Sama pani przyznała, że ta kampania była gorąca. Wiele słów padło.
Wiele słów padło i trzeba rozmawiać. No, przede wszystkim po zakończeniu tego procesu musimy, to jest teraz najważniejsze, dokończyć ten proces. Na to zostało jeszcze kilka dni. Musi zostać wybrany zarząd i myślę, że nowy zarząd, no to już jest tak naprawdę rozmowa między paniami, między nowym zarządem. Jak wyprowadzanie Polski 2050 tego kryzysu powinno wyglądać.
No kryzysu, w którym to i Prawo Sprawiedliwość tak spogląda na niektórych posłów państwa partii. No Koalicja Obywatelska też jest blisko niektórych posłów.
Ale mówi pani redaktor o ewentualnych
transferach. I stanie pani sobie wyobrazić, że pani poseł, że takich transferów dojdzie?
Ja muszę powiedzieć, użyję tu słowa frakcje, mimo że to słowo, no, ale użyję słowa frakcje, w każdej partii są frakcje. My nigdy nie mówiliśmy o tym, że będziemy z Polski 2050 odchodzić.
Pani nie odejdzie.
Gdyby wynik by nas nie zadowalał. Nigdy też nie mówiliśmy, że ktokolwiek będzie zawieszany, nigdy nie mówiliśmy, że ktokolwiek będzie wyrzucany. Myślę, że co teraz jest najważniejsze, poza dokończeniem naszego procesu wyborczego, to jest zasypanie tych podziałów, rozmowa, postawienie może grubej kreski, cytując klasyka premiera Mazowieckiego, może ta gruba kreska jest potrzebna, żeby iść dalej, żeby odzyskiwać zaufanie wyborców, żeby realizować nasze postulaty, naszych 12 gwarancji, bo nie wszystkie udało się jeszcze zrealizować, ale mamy na to czas, bo to będzie teraz najważniejsze.
Niektórzy mówili wczoraj, że to takie pyrrusowe zwycięstwo, a propos zwycięstwa pani Katarzyny Pełczyńskiej na mecz pani ministra.
Nie, no zdecydowanie trzeba oddać, że pani ministra wygrała, ale trzeba też oddać, że pani ministra Henikowska uzyskała bardzo dobry wynik, więc aby ta współpraca dobrze się układała, no panie muszą rozmawiać i przede wszystkim współpracować i aby właśnie udało się zasypać te podziały i te, no delikatnie mówiąc, niesnaski, które pojawiły się w ostatnich tygodniach.
Wyjaśnili sobie państwo już wszystkie właśnie...
Nie, jeszcze nie udało się wyjaśnić, no jeszcze ten kurz wyborczy nie opadł i to jest teraz, tak jak podkreślam, najważniejsze, ale będzie na to czas zdecydowanie. Myślę, że może dobrym rozwiązaniem będzie wyjazdowe posiedzenie klubu, gdzie będziemy mogli porozmawiać
integracyjne, żeby państwo się znowu zintegrowali, prawda?
Wszystkim, co się stało, ale też o tym, no, jakie są pomysły nowej przewodniczącej, nowego zarządu na przyszłość Polski 2050.
Myśli pani, że w tych pomysłach to właśnie pani ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna właśnie uwzględnić czy wskazać jakąś rolę dla pani Pauliny Henikowskiej?
Zdecydowanie pani muszą współpracować.
Bo to był taki w pewnym momencie pomysł, prawda, dwóch współprzewodniczących, że to byłoby no, chyba najlepszy pomysł na zjednoczenie.
Tak, ale ten pomysł upadł. I myślę, że to nie był do końca dobry pomysł. Taki współrządzenie, współprzewodniczenie, taki co-heading jest w ogóle trudny, a w sytuacji konfliktu, który no niewątpliwie pojawił się w naszej partii, moim zdaniem byłby niemożliwy. Więc dobrze, że druga tura została przeprowadzona, dobrze, że została wyłoniona przewodnicząca, dobrze, żeby panie ze sobą współpracowały. Z tych wstępnych zapowiedzi pierwszych, które padły wczoraj, wiem, że pani już rozmawiają i że wola tej współpracy jest. Także my tu optymistycznie patrzymy w przyszłość.
Pani poseł, wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział, że poprze starania o przyznanie pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi, jeżeli uda się jemu doprowadzić do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie w kontekście listu, który trafił na biurko marszałka Sejmu w sprawie poparcia właśnie takiej kandydatury, list autorstwa przewodniczących Izby Reprezentantów i Knesetu. Jest pani w stanie sobie wyobrazić, że pod takim listem marszałek Sejmu by się podpisał?
Ciężko mi sobie wyobrazić na ten moment sprawiedliwe zakończenie wojny. Sprawiedliwe to znaczy korzystne dla Ukrainy. Te propozycje, które do tej pory leżały na stole, były zdecydowanie no, niekorzystne dla Ukrainy, a z korzyścią dla agresora. te kwestie związane z pokojem i zakończeniem wojny na Ukrainie pojawiały się praktycznie już w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, ale też po zakończeniu tej kampanii była mowa o zakończeniu wojny w 24 godziny. Potem w miesiąc, ile czasu minęło już wiemy.
Kolejne terminy się pojawiały,
tak naprawdę no, tutaj nie posunęliśmy się do przodu. Wojna trwa, jest coraz więcej ofiar, jak chociażby ofiar z wczorajszego ataku na autobus. Giną cywile, giną kobiety, giną dzieci. Dodatkowa sytuacja jest bardzo utrudniona przez srogą zimę, która również jest na Ukrainie. Jeśli udałoby się zakończyć tę wojnę, i mówię tu o takim pokojowym zakończeniu, które byłoby korzystne dla Ukrainy, to oczywiście...
Sama pani się wtedy pod takim listem podpisała.
Tak, bo ja absolutnie uważam, że ta wojna powinna być zakończona. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że teraz ta wojna będzie zakończona.
No właśnie, jeszcze kilka tygodni temu premier Donald Tusk mówił, że jesteśmy bliżej zakończenia wojny niż nam się wydaje. Natomiast patrząc na ostatnie wydarzenia, to trudno chyba taki wniosek teraz wysnuwać, prawda?
Bo wydaje mi się, że ciężko negocjuje się z terrorystą, a Putin jest terrorystą. I wydaje mi się, że cały czas nawet prezydent Trump jest gdzieś tam mamiony jakimiś obietnicami. Ja trzymam kciuki, żeby ta straszna wojna się zakończyła. Myślę, że kwestia tutaj pokojowej Nagrody Nobla jest w tym momencie wtórna. To, co jest najważniejsze, to właśnie zakończenie tego konfliktu, ale zakończenie w taki sposób, żeby Ukraina, która jest tutaj ofiarą, no, ten pokój był akceptowalny dla Ukrainy.
Dla autorów listu, który trafił do polskiego parlamentu na biurko marszałka, kwestia wtórna to nie jest. Co by pani zrobiła na miejscu marszałka Włodzimierza Czarzastego? Bo dzisiaj ma podjąć, powiedział, że no, poinformuje, co z tym właśnie, co z tą korespondencją zrobi.
Trudno podpisywać taki list, kiedy w ogóle nie ma jeszcze na stole tego pokoju, korzystnego pokoju dla Ukrainy. Wydaje mi się, że podpisywanie teraz takiego listu i dawanie awansem tak naprawdę, nawet możliwości Nagrody Nobla dla prezydenta Trumpa jest zdecydowanie na wyrost.
Marszałek zapowiedział, że będzie się konsultował właśnie z innymi parlamentami w Europie, że będzie rozmawiał właśnie z resortem spraw zagranicznych. No tutaj deklaracja szefa dyplomacji jest jasna. Po prostu rozumiem, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze na to wyróżnienie nie zasłużył, pani zdaniem. I ja pod uważam, takim listem, a może należałoby się podpisać właśnie, żeby podtrzymywać dobre relacje polsko-amerykańskie.
Polsko-amerykańskie relacje są ważne, bardzo ważne. Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym sojusznikiem. Natomiast wydaje mi się, że jednak mówienie tutaj o Nagrodzie Nobla w tym momencie, kiedy wojna, pełnoskalowa wojna trwa w najlepsze niestety, jest zdecydowanie na wyrost.
To mamy tych decyzji do podjęcia więcej, bo z jednej strony właśnie czy podpisać, czy nie podpisać pod takim listem, czy przystąpić do Rady Pokoju, czy też nie przystąpić.
To prawda, natomiast trudno mi sobie wyobrazić przystąpienie do Rady Pokoju i gdzie będzie zasiadać prezydent Rosji, Putin. Także ciężko mi sobie wyobrazić. W ogóle dla mnie Rada Pokoju, w której zasiada Putin, rosyjski agresor, zestawienie tych nazw, no to jest oksymoron.
Ale przyzna pani, że no, polska dyplomacja i akurat prezydent, bo to prezydent też musi podjąć tę decyzję, łatwego zadania nie ma.
Oczywiście, prawda, bo to chodzi o sojusznika, prawda? To nie jest zero-jedynkowe, to zdecydowanie.
A mimo wszystko?
Mimo wszystko.
Mimo wszystko nie dla Rady Pokoju i nie dla podpisu pod listem w sprawie Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa?
Ja nie mówię nie, tylko uważam, że teraz to nie jest ten moment.
Czyli co, prowadzimy rozmowy i przesuwamy decyzję w czasie?
Rozmowy są zawsze dobrze widziane i to na tutaj każdym etapie. Zobaczymy, jak potoczą się te kwestie.
A propos właśnie rozmów, w ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli kół i parlamentarnych i klubów. Państwo na rozmowy się wybrali, znaczy mówię o Polsce 2050. Nie żałują państwo?
Tutaj zdania były podzielone.
Pani była za czy przeciw?
Ja akurat byłam przeciw. Natomiast decyzja prezydium była taka, że... Znaczy inaczej, ja uważam, że to powinny być rozmowy, które ustalenia nasze wewnątrz również koalicyjne. I takie rozmowy były prowadzone. Lewica nie zdecydowała się iść, Platforma wycofała się z koalicja wycofała się z wcześniejszych planów. Więc ja nie brałam w tym udziału, więc już trudno mi się do tego odnosić, bo nie wiem, jak wyglądały te rozmowy. Tak jak powiedziałam, no rozmawiać zawsze warto, natomiast czy to coś da? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to spotkanie, obym się myliła, natomiast wydaje mi się, że to spotkanie było bardzo pozornym spotkaniem, gdzie prezydent tutaj próbuje narzucić jakąś narrację. Można nawet powiedzieć, że był to rodzaj spektaklu politycznego, że prezydent rozmawia. Na koniec dobrze wiemy, jak wygląda podpisywanie, raczej brak podpisu pod ustawami prezydenta. No, mamy rekordową liczbę wet od momentu zaprzysiężenia prezydenta. Bardzo często, moim zdaniem, to są weta polityczne, uderzające w obywateli. Prezydent próbuje tu narzucić taką narrację, jakoby miał rządzić. No nie mamy ustroju prezydenckiego, rządzi rząd. Te weta są ze szkodą nie dla koalicji 15 października, nie dla rządu. Te weta są ze szkodą dla obywateli, te weta są ze szkodą dla zwierząt. Mówię tutaj o zawetowanej ustawie łańcuchowej, która teraz w tych trzaskających mrozach przydałaby się bardzo, bo wiemy, jaka jest sytuacja zwierząt pozostających na łańcuchach w tych mrozach. No tak jak powiedziałam, rządzi rząd. Prezydent chciałby, aby ustawy były konsultowane już, no, na etapie,
właśnie mówił, dokładnie,
już na etapie powstawania tych ustaw. No to tak nie
te
działa.
Te spotkania to, się być może w to wpisały właśnie, to że tak chciał się dowiedzieć,
nie do końca,
co dokładnie
nie do końca działa.
W parlamencie słychać.
No, prezydent też nie konsultuje z parlamentem swoich ustaw, swojej inicjatywy.
Czyli pani zdaniem tak naprawdę te rozmowy nie przyniosą żadnych efektów dla partii, które się tam wybrały?
Oby przyniosły, natomiast wydaje mi się, patrząc na to, co było do tej pory i jak wyglądała ta współpraca z prezydentem, jak wyglądały wszystkie niepodpisane ustawy i te weta, które było bardzo dużo, myślę, że nie przyniesie to tego, nie zostanie osiągnięty zamierzony cel i że skończy się na tym, że były to może i dobre, ale no, nie do końca potrzebne i nic nie wnoszące spotkania.
Niektórzy twierdzą, że wizerunkowo to źle wpłynęło na odbieranie właśnie koalicji rządzącej, że no, dwie partie poszły, dwie partie zostały.
Nie, nie do końca. Wydaje mi się, że to jest przesadzone. Rozmawiać zawsze warto. No pytanie, co za tym idzie i przede wszystkim, jaki będzie tak naprawdę końcowy efekt tych rozmów. Jeśli coś się ruszy, to bardzo dobrze. To,
to będą państwo częściej uczęszczać do pokoju
prezydenckiego. Że rzeczywiście warto rozmawiać. Ja tutaj jestem sceptyczna, ale to już czas pokaże.
Jedni przekonywali prezydenta, żebyś podpisał pod ustawą rezygnującą, likwidującą dwukadencyjność w samorządach. Chwilę później następni posłowie przekonywali, żeby zrobił dokładnie odwrotnie. Jak Polska 2050 na dwukadencyjność patrzy w kontekście tego, że ludowcom bardzo zależy na tym, żeby tę dwukadencyjność znieść?
Znieść. My mieliśmy dyskusję w klubie. Myślę, że jeszcze kolejna dyskusja przed nami. Ostatnie dni, w zasadzie tygodnie, zdominowane były przez wybory. Więc do tych rozmów zdecydowanie musimy wrócić.
Koalicja jest podzielona, prawda, rządząca koalicja w tej sprawie.
Koalicja jest podzielona, ale ja widzę, że partie też są podzielone. Mhm. Tak jak u nas na przykład no, w tej dyskusji wyłaniała się jednak wizja, że ta dwukadencyjność powinna być utrzymana, co tak naprawdę zapobiegnie takiemu, no często zabetonowaniu, może to jest mocne słowo, ale trudno mi teraz znaleźć inne słowo, takiego właśnie zabetonowaniu no, funkcji przez jedną osobę na wiele, wiele lat. Z drugiej strony w naszej partii jest też wielu samorządowców, którzy mówili, że to zamyka furtkę dla na przykład, nie wiem, prezydentów miast, którzy są bardzo dobrze oceniani przez mieszkańców.
Którzy tymi prezydentami są przez 20 lat, prawda?
Są przez 20 lat, ale są dlatego, że właśnie są bardzo dobrymi włodarzami i to by zamknęło furtkę. Ta dyskusja nie jest zero-jedynkowa. Ja akurat jestem raczej za utrzymaniem i byłam utrzymaniem tej dwukadencyjności, ale trafiają do mnie też argumenty właśnie szczególnie osób, które są byłymi samorządowcami, które wywodzą się z samorządu, teraz są w parlamencie. Te argumenty do mnie trafiają i z tego co wiem, to inne partie też tutaj mają, no, te zdania są podzielone.
Czyli jest pani w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym Polska 2050, połowa partii zagłosuje inaczej, połowa działa inaczej?
Tak, jestem sobie w stanie wyobrazić. My tutaj wątpię, żebyśmy mieli dyscyplinę przy tym głosowaniu. Myślę, że jeszcze ta dyskusja jest przed nami, kontynuacja tego, co zaczęliśmy. Ostateczna decyzja nie zapadła, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że tutaj nie głosujemy jednomyślnie, jednogłośnie.
A jak w sprawie głosowania na temat statusu osoby najbliższej, bo to w najbliższych dniach, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, marszałek Sejmu zapowiedział tym projektem. Parlamentarzyści się zajmą.
Tak jak pani redaktor wspomniała, będziemy się zajmować tym projektem. Musimy dokładnie się zapoznać, bo to jest ten projekt, efekt negocjacji.
Najmniejszy wspólny mianownik, prawda? Tak, jak
Kotuli i PSL-u. Okrojona wersja, właśnie wersja, która jest kompromisem, ale ja wierzę często, że no w ogóle polityka jest sztuką kompromisu i takich małych kroczków. Bardzo potrzebna, bardzo wyczekiwana ustawa. My tutaj jako Polska 2050 w tych początkowych dyskusjach, które mieliśmy, nie widząc jeszcze ostatecznego kształtu tej ustawy, mówiliśmy, że poprzemy tę ustawę. Oczywiście będziemy nad nią pracować, może będziemy wprowadzać jakieś poprawki, może będziemy sugerować jakieś zmiany, ale co do zasady jesteśmy zdecydowani za tym projektem.
No i
jesteśmy za tym prawem, które jest... To jest ustawa i prawo, które bardzo dużo daje dużej grupie społecznej, natomiast nikomu niczego nie odbiera.
O tej ustawie też była mowa u prezydenta. Myśli pani poseł, że argumenty koalicji rządzącej, no akurat Polska 2050 i ludowcy, którzy też pod tym kompromisem się podpisali i o tej ustawie prezydentowi mówili, czy te argumenty do prezydenta trafią?
Mam nadzieję. Tutaj cała koalicja 15 października popiera ten projekt. Prezydent w kampanii mówił, że będzie w stanie podpisać taki projekt, jeśli nie będzie tutaj zrównana ta instytucja właśnie no, tej osoby najbliższej, tego związku partnerskiego z instytucją małżeństwa. Nie jest, więc prezydent będzie miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia, ponieważ pojawiają się już głosy między innymi ministrów prezydenckich, że no, prezydent raczej nie podpisze tej ustawy. Ale myślę, że jeśli nie podpiszę, to tak jak mówiłam wcześniej, to jest nie robienie na złość koalicji, nie robienie na złość rządowi. To jest po prostu działanie wbrew obywatelom, bo jest ogromna grupa ludzi, która od lat czeka na uregulowanie swoich kwestii. To są osoby, które nie chcą, to są osoby, które nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. One muszą być chronione przez państwo. Państwo musi im zapewniać tę ochronę, muszą mieć swoje prawa. Mam nadzieję, że prezydent no, przede wszystkim dokładnie zapozna się z tym projektem, dokładnie zapozna się potem z ustawą, która wyląduje na jego biurku, zdecyduje się podpisać. W kampanii mówił, że jest w stanie podpisać, jeśli nie będzie właśnie ta instytucja zrównana z instytucją małżeństwa. Nie jest, bo właśnie ten kompromis z PSL-em, sprawił, że chociażby sposób zawierania takiego związku niczym nie przypomina małżeństwa. No, to nie jest w Urzędzie Stanu Cywilnego, to jest umowa podpisana u notariusza, a potem tylko rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ten krok jest niezbędny do tego właśnie, żeby, no, żeby na przykład osoba, która już w związku małżeńskim takiego związku ponownie nie zawarła.
A jest pani optymistką, jeśli chodzi o kompromis na linii rząd-prezydent w sprawie ambasadorów?
Prezydent, premier muszą rozmawiać, muszą
dogadywać. No te rozmowy były w ubiegłym tygodniu.
Wydawało się,
że w dobrą stronę idą, ale chyba tak nie do końca.
Dotyczących naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia paląca. Musimy mieć naszych reprezentantów, osoby, które reprezentują tutaj politykę zagraniczną, politykę rządu w innych państwach. Szczególnie, że sytuacja w ogóle na świecie jest bardzo, bardzo trudna. No chociażby to, co się dzieje albo zaraz się wydarzy w Iranie, ale też w innych państwach. Musimy mieć swoich reprezentantów, musimy mieć ambasadorów. No Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, że prezydent jednak będzie upierał się na swoim. Tak jak powiedziałam, polityka to jest sztuka kompromisów. Każdy musi zrobić mały krok do tyłu, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu. Więc ważne, żeby panowie tutaj rozmawiali i ważne, żeby jakoś próbować wyjść z tego impasu. Ważne, żeby tutaj... No, każdy wyszedł też zachowując twarz, bo myślę, że to jest już trochę o tym. Myślę, że to jest takie właśnie face-saving activity trochę dla prezydenta, żeby wyjść z tego z twarzą.
I trochę kroków do zrobienia jest i przez pana prezydenta, i przez rząd, i też trochę kroków do zrobienia jest w Polsce 2050, o czym to rozmawialiśmy. Prawda. Bardzo dziękuję za rozmowę państwu i moim gościem była posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo, a za rozmowę dziękuję ja, Sylwia Białek, dziś w zastępstwie Renaty Grochol, której życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
To była powtórka programu. Nic straconego.
My only witness, I'm gonna be this and get forgiveness to my weakness.